Studio Zbigniew Sobolewski, przedsiębiorca, fundator pomnika Lecha Kaczyńskiego w Siedlcach, członek najpierw Porozumienia Centrum, a teraz Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i jak to wygląda w partii jako prosty, skromny, szeregowy członek, chociaż z dostępem do ucha prezesa raz na jakiś czas, jak ta partia wygląda po wyborach?
Trudno jednoznacznie ocenić. Myślę, że relatywnie dobrze, aczkolwiek nie chciałbym powiedzieć, że to, co tu słyszałem, to, co pan powiedział, redaktor, że nie należy dokonać pewnych przewietrzeń, czy wręcz, ja bym powiedział, może zwiększenia ilości członków.
Także to jest tak, że ta partia staje się partią zamkniętą, że każdy baron w swoim małym królestwie chce być panem i władcą i nie mieć konkurencji?
Myślę, że jest w tym trochę prawdy i nawet dużo prawdy i niejednokrotnie czasami odnoszę wrażenie, że następuje jakby trochę selekcja negatywna. To dotyczy wszystkich partii i nie jest to obce również PiS-owi.
Teraz jest nowa kadencja. Wiele osób mówi, że mimo zwycięstwa, mimo tego, że się zdobyło znacznie więcej procentowo udziału głosów niż lat temu 4, że wynik w liczbach bezwzględnych jest także znacznie wyższy. 2 300 000 głosów więcej PiS zdobyło teraz niż lat temu 4. To sytuacja w parlamencie, sytuacja polityczna jest dla PiS-u znacznie trudniejsza.
Tak, tym się w pełni zgadzam. I powiem, ja osobiście tak prywatnie sądziłem, że wynik będzie lepszy. Ale w tej chwili oceniam, że może, jakby tu powiedzieć, Pan Bóg wie lepiej, co Polsce jest potrzebne i może potrzebne są czasami sytuacje trudne, skomplikowane, wymagające większe zaangażowania, więcej pracy, więcej może nawet koncyliacji. I powiem, gdyby był wynik, o którym w pewnym sensie marzyłem, myślałem, bardzo dobry, to nie znaczy wcale, że było to by bardzo dobrze, gdyż mogliby nasi niektórzy też, może parlamentarzyści, że tak powiem, czy rządzący, nie wytrzymać ciężaru sukcesu.
Teraz ten sukces jest duży, ale taki, który wymaga ciągłej pracy, tak, ciągłego myślenia.
Tak jest. Właśnie wymaga permanentnej pracy, zaangażowania. No na pewno będzie to trudno, bo z tym Senatem. No ale najważniejszymi wyborami są wybory przyszłoroczne na prezydenta, bo jeśli prawda, pan prezydent Andrzej Duda w co mocno wierzy, jestem nawet tego pewny, bo pewności nie można mieć, ale przekonany bardzo, że wygra wybory i w ten sposób Polska będzie mogła dalej kroczyć w kierunku reform. I zarówno tych społecznych jeszcze, ale ja bym nasze zmiany, reformy trochę skierował na ten odcinek ekonomiczny, gospodarczy.
A to zanim do gospodarki przejdziemy w końcu, panie, z przedsiębiorcą i to ze stażem 30-letnim niemalże, widział pan...
Nawet więcej, ale 30 to już jakby funkcjonuje jako prowadzący własną działalność.
Własną działalność przedsiębiorcą. Pamięta pan i Balcerowicza, i Hausnera, i rządy AWS-u, i drugiego Balcerowicza, i Millera, i Donalda Tuska na swojej skórze. Wszystko pan jako przedsiębiorca przeżył, ale zanim do gospodarki przejdziemy, jeszcze ta kwestia życia partyjnego. Powiedział pan, że niektórzy liderzy lokalni wypychają co bardziej ambitnych ludzi poza partię. Tak się da dalej rządzić? Jeżeli PiS się nie otworzy, to będzie mogło wygrywać kolejne kadencje.
No może być to trudne, i dlatego powiedziałem, że gdybym dzisiaj doradzał panu prezesowi, to postawiłbym przed tymi, prawda, jak tu pan powiedział, liderami w okręgach, takie zadanie, jednym z zadań, prawda, byłoby to, że ile ktoś jakby przyprowadzi nowych, dobrych, patriotycznych ludzi do naszej formacji politycznej. Ponadto kiedyś może nawet prezesowi sugerowałem, że prawda, jeśli to kwestia tych ustawienia tych list wyborczych, że to jest bardzo skomplikowana sprawa i ja bym może podjął takie ryzyko, żeby ustawiać inaczej. Liderów niekoniecznie na pierwszych miejscach. Jeśli ktoś był 7 razy czy 5 razy posłem do Sejmu, no to myślę, że jeśli prawidłowo działał w swoim regionie i był oddany, to on z każdego miejsca winien wejść. Może należałoby tych trochę jakby wspomóc, którzy, prawda, są bardzo dobrzy pod każdym względem, ale nie są znani, bo u nas w mojej ocenie tym podstawowym parametrem, oczywiście nie dotyczy to wszystkich, to, żeby była to jasność, bo to, ale takim dosyć, szczególnie u naszej tej konkurencji politycznej, to nie jest ważne, co tam kto reprezentuje intelektualnie, moralnie, tylko i czy jest znany. Jeśli nie to mówić, taka pani, która, prawda, gdzieś tam, prawda, tylko się zaznaczyła jakimś tam, no.
Pojawił.
Nie będę o nazwiska mówił, bo ja chciałbym. No i ona wchodzi do parlamentu, no to jest po prostu, no. A nawet z tamtej organizacji jest wielu, myślę, że lepszych kandydatów, którzy mogliby, myślę, że bardziej dobrze służyć naszej ojczyźnie, także.
Wyborcy w Warszawie są specyficzni, mają specyficzne poczucie humoru i specyficzne podejście do roli Sejmu w naszym państwie, ale to jest.
No ale to deprecjonuje to w oczach później takich, prawda, ludzi, którzy poważnie to traktują. Tak? To na pewno. Osoby niektóre. No.
A pan miał możliwość rozmawiania z prezesem już po wyborach?
Nie. Zresztą teraz to nawet się nie starałem w żaden sposób, bo wiem, że prezes ma, prawda, tyle spraw i to jest. Po prostu ja prezesowi współczuję, gdyż to jest poczucie tej odpowiedzialności i tego natłoku spraw, no jeszcze i zdrowie, prawda, bo to już 70 lat w tym roku i po prostu no to zużycie organizmu jest bardzo. I tak nie wiadomo, skąd Pan Bóg daje mu tyle sił. I daj Boże, żeby jeszcze mu dawał na kilka lat co najmniej do tej pracy politycznej, gdyż on jest tym zwornikiem, tym spoiwem, który, prawda, tą prawą stronę sceny politycznej jakby, no, spaja. Gdybyś w przypadku, gdyby on po prostu zechciał odejść, To ja nie bardzo na ten moment widzę następcy.
To pytanie o gospodarkę, o przedsiębiorczość. Jarosław Gowin, wicepremier, szef partii Porozumienie, szybko znalazł receptę, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zdobyło trochę mniej głosów, niż by o tym sobie marzyło. Straciliśmy głosy przedsiębiorców, tak mówi Jarosław Gowin. No. Pańskiego głosu, jak rozumiem, PiS nie straciło, ale pana kolegów, przyjaciół po fachu przedsiębiorców.
Znaczy powiem, no dużo w tym pewnie jest racji. Zresztą, no prawda, sytuacja polskich mniejszych i średnich przedsiębiorstw jest dosyć trudna i nie chciałbym nikogo obrażać, ani też, bo to może za mocne słowa, ale wydaje mi się, że ci, co, prawda, korzystali z różnych przywilejów w tamtym okresie, są jakby w lepszej sytuacji, są tak zwane tłuste koty. A ci, którzy postępowali zgodnie z literą prawa, z moralnością, im jest nawet dzisiaj trudniej i stąd, prawda, część naszych przedsiębiorców niezbyt dobrze się ma. Tu bym miał jedno szczególne, wiem, że to trudne, ale jedną szczególną sugestię, które by należało w mojej ocenie rozważyć. Powiem, to jest kwestia niektórych przepisów prawa pracy. Z najwyższym szacunkiem do ludzi pracy, ale no i nie można chyba doprowadzić do takiej sytuacji, że nawet w banksterce, że tak powiem, nie ma takiej instytucji jak odsetki od odsetek. Jest prawda, dług, czy tam zobowiązanie główne.
Jest kapitał, są odsetki.
Odsetki, ewentualnie odsetki karne.
Tak jest, ale że są też koszty operacyjne.
No, to czasami też tak właśnie, ale w polskim prawie pracy funkcjonuje taka instytucja jak urlop od choroby, urlop od zwolnienia lekarskiego, znaczy się, bo może za mocne słowo, od choroby, nie zawsze zwolnienie lekarskie jest tożsame z chorobą.
Nie trzeba przyznać racji, że czasami jest inaczej, że człowiek zdrowy idzie na urlop choroby.
Urlop od urlopu i jeszcze urlop od urlopu, trzeci poziom. Także wydaje mi się, że no to winniśmy jakby trochę uporządkować.
A kwestia płacy minimalnej, bo to też się pojawiało już nie expressis verbis u pana wicepremiera Gowina, ale posłowie, zresztą nie ci, którzy się nie dostali, a byli na tym posiedzeniu Sejmu, które już było po wyborach 14-15 5 października, więc już widzieli, że nie mają mandatu, a jeszcze się do Warszawy zjechali jako posłowie na posiedzenie. Mówili, po co te 4000 zł płacy minimalnej, to przez to, żeśmy przegrali wybory, czy przegrali, przez to, żeśmy nie uzyskali takiej dużej, znaczącej większości.
Może ja nie chciałbym, bo nie mam badań w tym kierunku. Moje odczucie jest takie, że można to było być może do ci, co doradzali panu prezesowi. Ja osobiście, gdybym doradzał, to bym powiedział, panie prezesie, tak, jestem za, ale jakby trochę w pewnych uwarunkowaniach, że będziemy dążyć, starać się, bo to zależy i ta płaca minimalna od wielu innych parametrów, nie tylko, prawda, od takich decyzji tych politycznych, bo może być różne zawirowania w gospodarce naszej, a nade wszystko europejskiej czy światowej, także to ma... Znaczy uzasadnienie jest, żeby tą płacę minimalną podnosić.
Ryszard Florek, prezes firmy Fakro, powiedział na tenie Radia Wnet, że dla niego taki harmonogram szybkiego podwyższenia płacy minimalnej oznacza jedno, będzie musiał podnieść ceny produktów.
Tak, nie, to oczywista sprawa, no bo przecież dzisiaj już dochodzi do takiej sytuacji, na przykład na rynku samochodowym, że w zasadzie tak jak kiedyś na Zachodzie, u nas w Polsce już się nie opłaca remontować niejednokrotnie samochodów i w ogóle tych działań, prawda, w Polsce to nie zdołamy tego zmienić, ale to jakieś pozytywne są w Europie, chociażby to przysłowimy tymi pralkami czy lodówkami, że ona pracuje, sztaby inżynierów, żeby ona nie chodzi, pracowała tylko tyle, co ma okres gwarancji i później zaśmiecamy, prawda, no nasze środowisko bez potrzeby i prawda, no to są bardzo złożone sytuacje, ale w zakresie prawa pracy wydaje mi się, że to bardzo trudna sprawa, ale winniśmy cośkolwiek tam to...
A z drugiej strony prezes Jarosław Kaczyński w czasie kampanii mówił, zrobiliśmy bardzo dużo dla przedsiębiorców i wymieniał i konstytucja dla biznesu, 100 zmian dla firmy, łatwe prawo, mały ZUS i etc., niższy CIT i tam można wymieniać tych różnych...
Dwie rzeczy bym jeszcze panu prezesowi, bo może tam ktoś, prezes ma tyle spraw, że to trudno wszystko mieć w jednym paluszku i czasami nie pochwalił się jedną w mojej ocenie najważniejszą kiedyś rozwiązaniem prawnym, które ma bardzo pozytywny wpływ i może mieć pozytywny wpływ na jakby potencjał polskiej własności, czy resztek własności. To jest rozwiązanie prawne jeszcze z poprzedniej kadencji. To jest to wprowadzenie możliwości zwolnienia od podatku, od spadków i darowizn. Po dzisiejszych czasach, gdy było to stare prawo, które było jeszcze przed pierwszym rządem Prawa i Sprawiedliwości, to w zasadzie szczególnie dotyczy to wszystkich ludzi, ale dotyczy to przedsiębiorców. Przekazanie firmy synowi byłoby prawie niemożliwe. A teraz... Dziedziczenie, czyli po prostu no, trzeba by to było licytować i no, nie, albo na, przede wszystkim, zresztą w ogóle mamy problem następstwa. I znaczna część przedsiębiorców polskich, którzy są właśnie w takim wieku jak ja, którzy jest kryzys następstwa i nie ma bardzo chętnych do przejęcia tych działalności, bo dzieci po prostu inne znalazły rozwiązania, inne drogi życiowe, nawet i emigracja niejednokrotnie. Także jeszcze, bo już mi też uciekło właśnie drugi taki element, który chciałem, żeby prezes się pochwalił już w tej chwili. Proszę wybaczyć.
To jest jeszcze kwestia sukcesji firm rodzinnych. O tym żeśmy powiedzieli. A kwestia handlu w niedzielę. Bo pan
Jest akurat dobre i mam nadzieję, że obecnie rządzący nie odstąpią od tego, gdyż wydaje mi się, że siła nabywcza przeciętnej obywatela Niemiec jest dużo wyższa niż obywatela Polski i zdąży te pieniądze wydatkować w tygodniu. I u nas również. Ponadto mamy bardzo poważny kryzys, znaczy problem pracowniczy, także nie ma komu pracować, żeby była jasność. Także myślę,
niektórzy mówili, że zakaz handlu w niedzielę to są zwolnienia dziesiątek tysięcy pracowników handlu.
Nie, absolutnie. Dzisiaj sklepy, ja akurat nie wycofałem się z tej działalności, ale mam osobiste doświadczenie i wiem, ale wycofałem się, jakby poszedłem w kierunku wynajmu swoich nieruchomości i wiem, że moi następcy, którzy prowadzą tam działalność, no mają bardzo poważne problemy z no i to zarówno tym na rynku budowlanym, czy rynku właśnie tym handlu spożywczym, gdzie tych sprzedawców po prostu nie ma.
nie ma ludzi do pracy. Wedle teorii ekonomicznej powinny się pojawić innowacje, maszyny, kasy samoobsługowe. W tym kierunku się będzie rozwijać.
Pewnie,
czy polski kapitał ma szansę,
pewnie tak, ale
żeby
to
rywalizować z wielką siecią, która ma kapitał, żeby postawić cały sklep, gdzie będzie tylko jeden pracownik, reszta będzie automatyczna? Czy polski handel ma takie kapitały?
Na tym etapie naszego rozwoju ekonomicznego i to w ogóle nie mamy szans, także wtedy już handel by poszedł całkowicie i to jest jedna z przyczyn również ograniczenia polskiego handlu. A prawda, rzadko kto ma u nas w Polsce świadomość, że handel handlem, ale brak posiadania własnego handlu jest przesłanką do tego, że mają problemy firmy wytwórcze, firmy rodzinne, mniejsze firmy. Po prostu można wyprodukować wspaniałe rzeczy. Ten problem jest tylko to sprzedać.
Kiedy nie ma handlu rodzimego, który by chętnie wziął takie produkty, to i nie ma sprzedaży.
No więc właśnie, to jest jakby wszystko naczynia połączone i to oddanie tego handlu. Ja, proszę pana, nie mam osobiście przesłanek być człowiekiem szczególnie sfrustrowanym, żeby była jasność. Ale uważam, że poza tymi okresami, kiedy prawda rządził jeszcze w swoim czasie rząd Jana Olszewskiego, później Jarosława Kaczyńskiego, no i teraz rząd pani Beaty Szydło i pana premiera Morawieckiego, to myśmy bardzo dużo zrobili błędów, bardzo dużo w zakresie utraty polskiej własności. I dzisiaj, prawda, powolutku to odbudujemy, ale to odbudowujemy, chociażby plus banki, Orlen i inne.
Tam no, ale w handlu detalicznym...
Nic, żeśmy w tym kierunku akurat nie zrobili.
Tutaj jest cały czas rynek, który czeka na odwojowanie.
Tak, tak, to jest naprawdę bardzo poważny problem i myślę, że nasi rządzący nie będą mieli w tym zakresie bardzo łatwo, gdyż pewnych rzeczy trudno jest odwrócić. To tak by, jak dam tylko jeden przykład. Na przykład w Sokołowie Podlaskim została jakby zniszczona cukrownia. Dzisiaj jest tam handel, pewnie Biedronka, jeszcze inne sprawy, no dobrze, ale produkcji cukru już nie ma. I dzisiaj, gdyby ktoś pomyślał, że chcemy odbudować, to można nową fabrykę wybudować, cukrownię. Jest to kosztowne, ale możliwe. Ale czy wybuduje się ochotę rolników do uprawy buraków, to nie wiem.
Bo wszystko jest połączone i cały łańcuch produkcyjny musi grać. Jak się wyjmie jeden klocek, to łańcuch się zrywa.
Jak w domino.
Jak w domino i przestaje funkcjonować. Zbigniew Sobolewski, przedsiębiorca, działacz, kiedyś Porozumienie Centrum, teraz Prawo i Sprawiedliwość Siedlce, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za wizytę w stolicy i w studio.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.